Sportowa Arena.
Dokładnie 10,5 minuty po godzinie 22. W kalendarzu mamy poniedziałek, 24 dzień lipca. To jest kolejne wydanie audycji, która nazywa się Sportowa Arena. Dzisiaj będzie o piłce nożnej. Dobry wieczór w imieniu Polskiego Radia Poznań. Mówią Państwu realizujący audycję Mariusz Siuda i Krzysztof Ratajczak. Jak powiedziałem, o futbolu dzisiaj, zatem znamienici goście są z nami, bo chcemy porozmawiać o wszystkich odmianach wielkopolskiego futbolu, także o sprawach organizacyjnych, o sprawach sportowych. Zatem są z nami prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Paweł Wojtala. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I wiceprezes do spraw młodzieży i organizacji szkolenia, Andrzej Juskowiak. Witam, Andrzej.
Dobry wieczór.
Drodzy panowie, no przede wszystkim jesteście jednak byłymi znakomitymi piłkarzami, którzy teraz, no dzisiaj nie jesteście akurat w garniturach, bo także dlatego, że to jest radio, ale zostaliście sternikami wielkopolskiej piłki nożnej i wielu, wielu kibiców, oczywiście słysząc, że będziecie gośćmi, byli piłkarze polskiej reprezentacji, także występowaliście w poznańskim Lechu, prosili, żeby od razu nie wskoczyć w temat wielkopolskiej piłki nożnej w ogólności, tylko najbardziej gorący temat, wczoraj mecze piłkarzy poznańskiego Lecha w Płocku, przegrany, znowu nieudany początek występów na ligowych stadionach naszej ekstraklasy. Lechici nie mają jeszcze zwycięstwa, choć są już w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Jak wy na to spoglądacie? Bo to wczoraj dobrze, panie prezesie, nie wyglądało w Płocku.
No, innego zdania nie możemy na ten temat mieć. To było słabe wykonanie tego meczu przez piłkarzy Lecha. Myślę, że tutaj nakłada się na to akurat w przypadku Lecha wiele, wiele spraw. Od tego wielokrotnie podnoszonego na forum już całej Polski, czyli systemu rozgrywek SA37. Te polskie wszystkie drużyny, widać to, nie są do końca przygotowane do tego początkowego, szczególnie te grające w europejskich pucharach, do początkowego obciążenia meczami ligowymi i pucharowymi.
Bo jak Europę wynoszą około 9-10 dni, to trochę mało.
Bardzo mało. Trzeba taki moment przed najważniejszymi, tak, bo kluby patrzą na to, żeby europejskie puchary są oczywiście, oprócz wystawy dla zawodników, też są zdecydowanym zastrzykiem gotówki dla klubów. I tak jak się prezentuje Lech, ale także Legia w tym sezonie na początku, no to widać, że ten system rozgrywek zdecydowanie nie służy naszym pucharowiczom. To nie jest pierwszy sezon, kiedy drużyny grające w europejskich pucharach mają na początku problemy, a niektóre nawet, tak jak w zeszłym roku, chociażby Krakowia już do samego końca nie mogła się wygrzebać. Oczywiście dochodzi do tego też spore zmiany personalne, które nastąpiły w Lechu Poznań. Sporo nowych zawodników. Dla wszystkich potrzeba czasu, oprócz tego, że część zawodników nie odpoczęła, ale to jest też tak, że nowi jednak na zaadaptowanie się, znalezienie swojego miejsca na boisku, w szatni, potrzebują czasu i no, wymagana jest duża cierpliwość, a niestety już na chwileczkę mamy kolejny mecz pucharowy i potrzebne jest dobre granie.
Piłkarze Lecha w tych meczach polskiej ekstraklasy, tych dwóch kolejkach, goli nie strzelili. No więc kogo mam zapytać, dlaczego nie strzelili, jak nie króla strzelców polskiej ekstraklasy i Igrzysk Olimpijskich Andrzeja Juskowiaka? Co się dzieje? Bo znowu często obruszali się prezesi kolejorze na to stwierdzenie, że no, Lech nie ma rasowego napastnika. Tymczasem no, dzisiaj jeden z byłych rasowych napastników król strzelców poprzedniego sezonu, Marcin Robak, debiutował w Śląsku Wrocław, a inni, ci z Bułgarskiej, obecni goli nie strzelają.
Sytuacja jest może podobna do tej, którą mieliśmy w ubiegłym roku na początku sezonu, kiedy też napastnicy nie strzelali. Też się wszyscy zastanawiali, kiedy odpalą. Na pewno to, o czym Paweł mówił, że jest bardzo trudno dla każdej polskiej drużyny, która gra w europejskich pucharach, przygotować zespół do długiej rundy jesiennej i jednocześnie wygrywać spotkania, czy to w lidze, czy w eliminacjach do Ligi Europy. To jest bardzo, bardzo trudne, natomiast no, to nie jest pierwszy raz, kiedy trzeba się z tym zmierzyć, dlatego no, trzeba lepiej być przygotowanym. Ja bym trochę odróżnił obydwa spotkania i Sandecję od Wisły Płock, ponieważ Sandecją Lech dominował, miał wiele sytuacji, był wiele razy pod bramką przeciwnika, doskonale bronił Michał Gliwa i tutaj niewiele brakowało, tak naprawdę no, troszeczkę może szczęścia zabrakło. Natomiast jeśli chodzi o mecz w Płocku, zawiodła ofensywa, bo tych sytuacji było za mało, Lech grał też za wolno, mało dośrodkowań, te zmiany, które zrobił właściwie w jednym momencie trener Bielica też pokazywały, okay, że no nie był zadowolony z tych trzech zawodników ofensywnych i że tutaj za mało się działo. Dzisiaj Zagłębie Lubin pokazało, jak można dziesiątkę wygrać i no, wydawało mi się też po tej czerwonej kartce TTH, że to właśnie Lech będzie miał więcej sytuacji z kontrataku i przez pewien moment tak było. Natomiast no, trzeba więcej zainwestować w to, żeby stworzyć sobie sytuację i z drugiej strony bramka, którą straciliśmy, była dosyć prosty, banalny sposób.
Ale strzał piękny.
Strzał piękny, natomiast no, Dominik Furman no, nie jest ani... ani nie jest dreblerem, ani jest szybkościowcem, ani nie ma takiego uderzenia na co dzień z 40 metrów, a tutaj się no, zachował w tej sytuacji idealnej. Wcześniej można było oczywiście to przerwać. Natomiast jeżeli się gra w 10, no to trzeba zachować mniejsze odległości i nie dopuścić do takiej sytuacji.
Też nie chcę Andrzeja stawiać w niezręcznej sytuacji, bo Andrzej współpracuje jeszcze z działem scoutingu poznańskim Lechu, dlatego prosto do Pawła Wojtali, który też mam na koncie mnóstwo występów w poznańskim Lechu, ale myślę, że będzie ci łatwiej na to pytanie odpowiedzieć, bo też dzisiaj kibice telefonując do naszej redakcji mówili, podpytywali o to, jak my oceniamy. Nam jest trudno też na podstawie konferencji prasowych. Mamy różne opinie na temat trenera Nenada Bielicy, bo no, potrafi być taki dosyć nieznośny, tak to nazwijmy. Czasami nie wytrzymuje tego ciśnienia. A wielu kibiców dzisiaj zwracało uwagę, że na to tłumaczenie po spotkaniu w Płocku, że to wina właściwie sędziego, a nie złej gry piłkarzy Kolejorza. I nawet te zdania przytaczali o tym Mourinho sprzed tygodnia i tak dalej, że to musi pozgrywać. Chociaż z tym trochę się można zgodzić, bo o tym mówiłeś, że jednak ten czas jest potrzebny. Jak to jest? To jest taki kapitan, który poprowadzi drużynę po, jak to mawiał kiedyś prezes Jacek Rutkowski, po wzburzonym morzu na początku sezonu?
No musi, teraz gdyby wychodzi myślę też charakter bałkański trenera Bielicy tutaj i jego te temperamenty. Co do tłumaczenia, myślę, że dzisiaj już trener Bielica by takich słów nie użył jak bezpośrednio na konferencji. Tu było jeszcze sporo emocji, sporo takich negatywnych emocji, bo Lech już jak gdyby od początku tego sezonu jest pod pewną presją. Porażka w Norwegii, mecz pucharowy rewanżowy w Poznaniu, który też kosztował wszystkich sporo zdrowia, nerwów i to się dziś przenosi dalej. Porażka w lidze. Nie funkcjonuje. Myślę, że oczekiwania były zupełnie inne, tym bardziej biorąc pod uwagę przeciwników, czyli Sandec i Beniaminka. Oczywiście z Beniaminkami się gra bardzo trudno na początku, bo oni te punkty często gromadzą dosyć namiętnie na początku ligi i Wisła Płock, która powiedzmy grała w dolnej ósemce przedtem, więc oczekiwania zupełnie inne. Myślę, że ten Bielica ma przede wszystkim duże zaufanie. To widać po tym, jak ta drużyna jest budowana na ten sezon, czy na następne lata. Tak?
Bo i też ogromny kredyt zaufania kibiców zauważyłem. Jeden z większych w ostatnich latach, jeśli chodzi o szkoleniowców pracujących przy Bułgarskiej. Takie mam przynajmniej odczucie.
Pamiętajmy, że to jest biznes tygodniowy, także to się może też szybko zmienić. Nawet co 3 dni w tej chwili w przypadku Lecha Poznań oczywiście tego nikt nie życzy, ale no, trener jest bezwzględnie rozliczany z wyników. Tak, przy tych zmianach, tej ilości nowych transferów, za które też w jakiś sposób trener jest współodpowiedzialny, tak, no bo musiał, zakładam, zaakceptować wszystkie te nowe nazwiska, które się pojawiły. Ma trudną rolę do zbudowania, do poukładania tego wszystkiego. Musi sobie poradzić.
To jeszcze kończymy ten wątek, bo tak mówimy dosyć delikatnie i tak nie wszyscy sobie jeszcze uświadamiamy w kontekście właśnie poznańskiego Lecha, czyli tej wizytówki wielkopolskiej zawodowej piłki, jeśli chodzi o męski futbol, bo przecież mamy także uczestniczki Champions League z Medyka Konin. Troszkę chyba zapominamy, że ten sezon jest inny niż sezon poprzedni. Nie będzie podziału punktów, bo tak gładko podchodziliśmy, 8 punktów straty, to za chwilę będą 4 po 30 kolejce i wszystko zacznie się, jak to mówił trener Michał Probierz, w Pucharze Maja rozstrzygać i rzeczywiście tak było. Zabrakło niewiele nawet do mistrzowskiej korony Kolejorzowi. Teraz w tym sezonie no właściwie strata każdego punkcika, a już 5 punktów straty jest.
Dlatego jest moim zdaniem większa presja już od samego początku na to, żeby wygrywać, żeby zdobywać punkty w każdym meczu, bo później może się okazać, że będzie trudno to odrobić i tutaj chyba trenerzy są tego bardzo świadomi i ja może wrócę do trenera Bielicy, bo wydaje mi się, że jest to trener bardzo wyrazisty i dlatego też i ma takie notowania u kibiców, że on nie udaje kogoś innego, tylko taki po prostu jest. Kiedy jest sytuacja, kiedy trzeba zareagować w dany sposób, to robi. Dopiero później gdzieś te nerwy gdzieś tonuje i troszeczkę inaczej się wypowiada, jeżeli już jest trochę później od zakończonego spotkania. I to może być też punkt, który w przyszłości też zaowocuje takim pozytywem dla klubu, ale trzeba wygrywać i oczywiście tutaj trzeba więcej zrobić, żeby takiego spotkania jak z Wisłą Płock nie było.
Kończymy przynajmniej tutaj w studiu wątek poznańskiego Lecha. Panowie, dziękuję wam za te opinie. Nie wiem, w jakiej sprawie, czy w sprawie Lecha, czy jednak bardziej ogólnie wielkopolskiej piłki zadzwonił pierwszy telefon. Nie zdążyłem podać numeru, ale teraz to uzupełnię. 61 8 654 654. Ten telefon z pewnością państwu się przyda także do rozmów z naszymi gośćmi, prezesi WZPN Paweł Wojtala i Andrzej Juskowiak są dzisiaj z nami. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Andrzej Rodzin.
Witamy.
Kibic Lecha, ja wiem, że temat audycji był troszeczkę inny, ale no, panowie sami poruszyliście temat Lecha na początku, dlatego zostałem sprowokowany i dlatego ten mój telefon.
Prosimy bardzo.
No i żeby zakończyć może ten temat Lecha, no to mam takie pytanie, bo ja tego nigdy jako kibic Lecha nie rozumiem. Zawsze się mówi, że na przykład awans do europejskich pucharów to jest zawsze sukces, no bo straciliśmy puchar, straciliśmy mistrzostwo, tak? Rok temu za trenera, kadencji trenera Urbana też było to samo i jak awansowaliśmy do pucharów, to później była nawet mowa, że priorytetem jest liga. W tym momencie jesteśmy jeszcze w tych pucharach, ale no po ostatniej grze w Płocku i tak samo z dwumeczu z Norwegami, no ja pesymistycznie widzę ten dwumecz z Utrechtem i no i będzie pewnie tłumaczenie, że mieliśmy kadrę niezgraną, było dużo nowych zawodników, więc moje pytanie jest takie, no jaki jest priorytet Lecha, nie wiem, awans do europejskich pucharów, a później jak awansujemy, to będziemy tłumaczyli się zawsze, że był jakiś, nie wiem, może panowie mi to wytłumaczą.
Znaczy, myślę, że tutaj dosyć jasno szefowie klubu stawiają sprawę, że celem takim nadrzędnym jest chyba bilansowanie się całości, czyli awans przynajmniej do fazy grupowej Ligi Europy i to jest to marzenie i z pewnością ten cel nawet przed dwumeczem z Utrechtem się nie zmienia. Wciąż musi być postawiony, no a że te mecze ze Standecją i z Wisłą tak wyglądały, jak wyglądały. No, jak mówił niegdysiejszy już trener kolejorza José Mari Baquero, każdy mecz jest inny. To ładnie to brzmiało po hiszpańsku, cada partita jest diferente, to było piękne. Nam się znudziło już także takie sformułowania, ale rzeczywiście coś w tym jest. Panowie, zgodzicie się, że tu jednak ta faza, jeśli chodzi o polskie kluby, o taką stabilizację finansową tego topu naszego ligowego, czy Legii Warszawa, czy Lecha Poznań, inni marzą na razie. Jagiellonia marzyła, już się marzenia skończyły.
No właśnie, po to się gra cały sezon, żeby, jeżeli zajmie się dobrą lokatę w Ekstraklasie, żeby później też spróbować sił w Europie, bo tak naprawdę wartość zawodników, którzy grają w polskiej lidze, a zawodnicy, którzy grają w fazie grupowej Ligi Mistrzów czy Ligi Europejskiej, jest zupełnie inna i do tego trzeba dążyć. Oczywiście nie jest to proste w naszych warunkach. Sami jesteśmy sobie winni, bo jeżeli byśmy więcej punktów mieli jako liga, jako kluby, to też moglibyśmy grać bezpośrednio już w fazie grupowej Ligi Mistrzów i wtedy ten sezon, kiedy się rozpoczyna w połowie lipca, można by potraktować jako wstęp do tej walki już na poważne. A my gramy w momencie eliminacji, kiedy jeszcze niektóre zespoły w Europie są na wakacjach.
No właśnie, 29 czerwca zaczynać, to jest trochę nie halo. Walkę w europejskich pucharach, tak się Lechowi teraz w meczu z Palisterem zdarzyło. Też uzupełniając pytanie to samo od słuchacza do Pawła Wojtali, puchary europejskie, pocałunek śmierci, jak mawiają też niektórzy trenerzy w naszej lidze.
Znaczy, może tak się okazać. Były takie drużyny, które bardzo mocno się o tym przekonały. Co do wracając do pana pytania, tutaj priorytety. Oczywiście na ten moment priorytetem są europejskie puchary, tak? I jak najlepsze jak gdyby rezultaty, czy liga, żeby nie było tej straty, bo jednak, tak jak tutaj Andrzej powiedział, to weryfikacja klubu, weryfikacja zawodników, to są europejskie puchary i Lech po to walczył cały sezon, żeby grać tych europejskich pucharach, żeby teraz jak najlepiej się zaprezentować. Oczywiście wynik najgorszy w tym wszystkim jest zaplanowanie wyniku sportowego, co jest niemożliwe, bardzo dobrze, przynajmniej na poziomie polskich klubów. Nie jesteśmy aż tak mocni emocji, że możemy od razu zakładać, że awansujemy. To są inne oprócz finansów, ale też dla kibiców, dla wszystkich. Każda przygoda w europejskich pucharach już na poziomie, mówię, grupy, bo eliminacje to są, to jest trochę loteria, to się kogo wylosuje, tak jak Andrzej wspomniał, my nie jesteśmy, jesteśmy zazwyczaj dolosowywani, więc do mocniejszych teoretycznie rywali. Więc musi Lech walczyć na obu frontach, z tym sobie trzeba poradzić i dlatego też myślę, też spora ilość tych transferów, które mają to rozszerzyć. Oczywiście można za chwilę powiedzieć, że są jeszcze niezgrani. Nikogo jednak takie tłumaczenie nie będą satysfakcjonowały.
Proszę Państwa, obiecujemy, że powrócimy za moment do takiego głównego wątku naszego spotkania z gośćmi, prezesami Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Pawłem Wojtalą i Andrzejem Mickowiakiem, czyli o całym tym wielkopolskim futbolu sobie porozmawiamy. To teraz zrobimy sobie taki krótki przerywnik konkursowy. Obaj goście, jak mówiłem, znakomicie piłkarze, kiedyś Lecha, polskiej reprezentacji, ale także obaj panowie występowali w Bundeslidze, zatem o piłkę zagramy i o inne gadżety ufundowane przez powiat poznański. Muszę Państwu podać przynajmniej jeden klub w Bundesligi niemieckiej, w którym występował Paweł Wojta, i przynajmniej jeden klub, tych klubów było więcej, w którym występował w Niemczech w ekstraklasie niemieckiej Andrzej Juskowiak. 61 8654 654 to telefon do naszego studia. Panowie, popatrzcie, jak pięknie tutaj od razu migają nam telefoniki. No to zobaczymy, sprawdzimy tę wiedzę. Halo, dobry wieczór. Halo? Oj, tutaj jednak ktoś się wystraszył. To był taki pusty przebieg w polu karnym, a więc gola nie było, podobnie jak wczoraj dla Lecha w Płocku. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Rafał Boryszewski z tej strony.
Witamy.
Radyjko, witam. No nie wiem, wydaje mi się, że VfL Wolfsburg.
Kto? Od razu proszę przyporządkować ten klub, przynajmniej jeden do...
Wolfsburg, wy się wydaje, że przy Andrzeju Skowiaku, tak?
No niech pan odpowiada dalej, bo pytanie było dłuższe.
To jest chyba VfL Wolfsburg i nie wiem, KSV Hamburg też i chyba Hanowo 96.
Kto? Teraz cały czas. Mówi pan, powiedział pan o Andrzeju Skowiaku, jaki klub?
No myślę, że wydaje mi się, że też był VfL Wolfsburg.
Ale nie wydaje mi się, tylko czekam na odpowiedź.
No VfL Wolfsburg, myślę.
Dobrze, i Paweł Wojtala?
No tak, mówiłem, i Hanower albo Hamburg też.
Albo, proszę wybrać.
No i to myślę, że i tu grał.
To niestety nie, to niestety, no mógł pan zaryzykować i podać
to
jedną nazwę.
Hanower.
61 8654 654 to telefon do naszego studia.
Twardy prowadzący
jak Nenad Bielica. Po Sandecji. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Paweł Wojtala, Karlsruhe.
Tak. Ale no, pytałem o Bundesligę.
A, Rot-Weiss?
Oj. No nie, byłem twardy przy pierwszym podejściu, to teraz też będę twardy. Pytałem o kluby niemieckiej Bundesligi, czyli tej ekstraklasy, w której występowali obaj nasi goście. Ja wymienił pan akurat, dobrze, kluby drugoligowe, w których Paweł Wojtala grał, no ale niestety nie mogę odznać tej odpowiedzi. To szybko się jeszcze pobawimy. Halo, dobry wieczór.
No witam jeszcze raz, Sławomir Ramczak.
Tak.
Wolfsburg Jusko i Hamburg Paweł Wojtala.
Dobrze, a jeszcze pan doda coś do tego? To już oczywiście wygrał pan naszą nagrodę, czyli piłkę i zestaw gadżetów od powiatu poznańskiego.
No jeszcze Andrzej Juskowiak, Kania Gostyń. No.
O, bardzo dobrze. A wychowankiem...
Miałem takie pytanie dodatkowo o Bartosza Rymaniaka w sprawie selekcji zawodników, bo to jest też był piłkarz Jaroty, Jarocin, bo ja z Jarosina dzwonię.
Tak.
Piłkarz, który się ocierał o reprezentację, a niestety nie miał szansy za debiutowanie w Lechu. No ale to już temat jest pozametany, bo już zawodnik wiekowy jest. Tak.
Nie każdy, proszę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Nie każdy z Wielkopolski musi grać w Lechu Poznań, tak? I to jest tak, że najważniejsze miejsce, żeby znaleźć sobie swoją ścieżkę kariery, on ją pewnie znalazł i on w ten sposób realizuje. Nie możemy oczekiwać, że wszyscy zawodnicy trafią do Lecha. Tak po prostu jest. Myślę, w innych regionach Polski tak samo. Najważniejsze potem jest ścieżka kariery każdego zawodnika indywidualnie.
Panie Sławku, niech pan się nie rozłączamy. Teraz sobie przez 2 minutki zagramy piosenkę, a ja zanotuję dokładny pański adres, żebyśmy mogli wysłać panu nagrodę piłkę i zestaw gadżetów od powiatu poznańskiego, a za chwilę już obiecujemy rozmowę o wielkopolskim futbolu z prezesami Pawłem Wojtalą i Andrzejem Skowiakiem. pana Schodka możemy uspokoić, że już piłka jest podpisana. Teraz ją schowam, zapakujemy. Jutro koleżanka z pewnością z działu promocji wyśle do Jarocina. Obiecujemy, jeszcze będzie jakiś konkursik, jak zdążymy. No a teraz, drodzy państwo, przede wszystkim nasz telefon 618-654-654. Do pytań do naszych gości, do prezesów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Pawła Wojtali i Andrzeja Juskowiaka. Ja tak ogólnie rozpocznę. Wiem, że zmieniła się na pewno od 6 sierpnia 2016 roku siedziba Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Czy coś jeszcze się w związku, panie prezesie, zmieniło?
No, myślę, że dużo się zmieniło. Oprócz siedziby, która była takim, no, historia, którą musieliśmy po prostu zmienić. Nie chciałbym do niej wracać. Jesteśmy w tej chwili na Golęcinie, innym miejscu, teraz mniej związanym z piłką, ale wcześniej myślę też swoją historię piłkarską mającą na ośrodku Posiru. Co do tego zmieniło? Myślę, że z tych zmian, które są jak gdyby takich może niewidoczne na zewnątrz, ale do współpracy odczuwalne, to jak funkcjonuje biuro. Została wymieniona kadra, sporo zmian, nowe osoby pracujące. Mam nadzieję, że przez to też widać inną jakość współpracy. W mojej ocenie pewne procesy, szczególnie te od rejestracyjnych do księgowych, do wszystkich innych, zdecydowanie lepiej funkcjonują, to szybciej działa. To są takie rzeczy jak gdyby organizacyjne, które dla klubów usprawniają współpracę z nami. My chcemy być dla nich pomocni. Oczywiście też ze swojego punktu narzucamy, czy próbujemy wdrożyć te same procedury, tą samą jakość obsługi w okręgowych związkach, które nam podlegają. I tutaj myślę, że sporo też takich rzeczy, które jak gdyby już gdzieś tam przy piłce wprowadziliśmy, chociażby pozwoliliśmy w zeszłym sezonie i jak gdyby na wiosnę, a teraz będziemy dalej kontynuować dla zawodników A i B klasy. Mamy 6 zmian zamiast 4, bo to była też potrzeba taka oddolna. Też wprowadzamy te 6 zmian w Pucharze Polski naszym okręgowym. Jak gdyby w każdy okręg może, do momentu występów jak gdyby na okręgu można też 6 zmian. Sporo turniejów dla dzieci, młodzieży, duża, większa ilość kursów trenerskich, no ale to już mój kolega po drugiej stronie za to odpowiedzialny będzie lepiej wiedział. Myślę, że taki ogólny wizerunek, na którym pracujemy w związku, i oczywiście on nie jest jeszcze doskonały, bo ja po tym roku, prawie roku, tak, brakuje nam dwóch tygodni. Widzę już pewnej doskonałości, to co trzeba będzie zmienić, poprawić jeszcze. Nad tym na pewno będziemy pracować, ale myślę też, jesteśmy widać na sporo miejsc, pojawiamy się, słuchamy ludzi w tak zwanym terenie. Organizowaliśmy zimą konferencję dla klubów wyjaśniające nowe zasady, czy te zmiany, które nastąpiły gdzieś od przepisów sędziowskich do licencyjnych, do tego, jak chcemy funkcjonować. Wprowadzamy przede wszystkim usprawnienie na linii komunikacyjnej.
No właśnie, ta linia komunikacyjna, ja pamiętam pana wystąpienie podczas tego sprawozdawczo-wyborczego zebrania, podczas którego został wybrany Paweł Wojtala sternikiem wielkopolskiej piłki, że no, ten nacisk na komunikację, także mailową, taki wręcz, no, wyczuwało się jakby próbę wymuszenia, tak to w cudzysłowie oczywiście nazwę, na tych nawet mniejszych klubach, żeby przeszły na ten sposób elektronicznej komunikacji, że to zdecydowanie ułatwi. Ale jeszcze zanim zapytam, czy to już jest rzeczywiście mocno wdrożone, jak to procentowo wygląda, dopytam, czy, bo to jest też pewien wyznacznik zawsze, na przestrzeni tych 11 miesięcy i dwóch tygodni zmniejszyła się liczba klubów w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, czy zwiększyła?
Nie zmniejszyła się liczba. Przyjęliśmy, nie chciałbym się pomylić, ale na pewno zwiększyła się liczba klubów, to się rozwija. Mamy też coraz więcej drużyn zgłoszonych, może klubów jest kilka, ale drużyn jest zdecydowanie więcej, szczególnie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych. Na niektórych poziomach musimy, nawet w samej strefie poznańskich mamy po 3 ligi, także 3 poziomy jak gdyby ligowe, bo to jest liga pierwsza, druga i trzecia, więc tego sporo jest. To jest tak, że to klubów będzie, mam nadzieję, no oczywiście one nie wszędzie powstaną i to jest niemożliwe, tak, bo klub też musi je sam, jak gdyby o to każdy organizujący klub musi, my jako związek możemy pomóc we wszystkich procedurach, ale no organizację swojego funkcjonowania klub musi w swoim miejscu mieć i tutaj ja zachęcam oczywiście do tworzenia, żeby jak najwięcej drużyn powstawało, żeby jak najwięcej ludzi włączało się w rozgrywki, bo pamiętajmy, jeszcze mamy wszelkiego rodzaju ligi biznesowe i takie rzeczy, które też grają jak gdyby poza rozgrywkami WZPN-u, nad nimi też oczywiście się pochylimy. Wracając jeszcze do komunikacji, jest to w tej chwili na poziomie 70%. Mamy teraz dobry moment, kiedy mamy zgłaszanie do rozgrywek, rejestracji zawodników, więc będziemy kluby troszkę jednak przymuszali do tego, żeby te adresy mailowe ze wspólną domeną powstały, bo to bardzo ułatwi nam komunikację. Będziemy wiedzieli, że dotarło, będziemy pewnie nadzór nad tym mieli. Wszystkim ułatwi. Były opór w wielu miejscach w sprowadzaniu ekstranetu. Ci, którzy już go poznali, ten polski system jak gdyby całej identyfikacji zawodników i rozgrywek sobie bardzo chwalą. Trzeba się z nim zapoznać, chcieć tylko i na każdym poziomie można to zrobić, bo ja uważam nadal to samo. W każdej drużynie, w każdym klubie znajdzie się jeden młody człowiek, który z chęcią to zrobi dla swojego klubu.
Za chwileczkę będzie cały wątek znaczenia z Kowiakiem, taki sportowo-szkoleniowo-trenerski, ale jeszcze uzupełnię, pójdę za ciosem, bo mówiliśmy o tym zmuszaniu, oczywiście tak pół żartem, pół serio, do tej komunikacji elektronicznej, ale wiem, że jeśli chodzi o takie mniejsze kluby, to zawsze największym problemem, gdy nie wiadomo, co chodzi, są pieniądze i to na każdych właściwie zebraniach także pojawia się ten wątek opłat sędziowskich, opłat licencyjnych. Jak sobie z tym poradziliście? Jest to jakoś w miarę łagodnie prowadzone, żeby nie zniechęcać, bo uspokoił mnie pan trochę tą liczbą klubów, która się nie zmniejszyła, więc jest okej.
Nie, zadzwonię się, nie zmniejszyłem. Opłaty za prowadzenie rozgrywek, jak gdyby, czy te wszystkie opłaty, które kluby muszą ponieść, one są niezbędne dla naszego funkcjonowania, dlatego że myśmy mogli też w pewnych miejscach inwestować, szczególnie w szkolenie dzieci i młodzieży, tak, czy wszelkiego rodzaju turnieje. Staramy się tych opłat na razie nie dotykaliśmy, jak gdyby, tak, po tym pierwszym roku. My zobaczymy, wyprowadzamy pewne rzeczy finansowe, które zastaliśmy. Jeżeli one zostaną uporządkowane, to na pewno w tych miejscach, w których będzie możliwość, to będziemy chcieli klubom ulżyć. Wracają ciągle te same tematy, wraca temat obserwatorów meczowych, czy opłat na tym najniższym poziomie, jeżeli nas jako tylko związek będzie na to stać, bo my nie jesteśmy organizacją, która ma gromadzić pieniądze i je utrzymywać i mieć w jakiś tam sposób na koncie. Jeżeli tylko będzie nas na to stać i pewne koszty już zostały zmniejszone, zredukowane, to w następnych latach na pewno się pochylimy też nad opłatami. I to, żeby to tym klubom jak gdyby pomagać na tyle, ile my możemy jako związek.
Wiceprezes Andrzej Juskowiak, to zanim zejdziemy ten szczebelek niżej, znowu zacznę od tej piramidki. Nie za mało, panie prezesie, klubów na szczeblu centralnym i to myślę nie tylko o takiej odmianie tej boiskowej piłki nożnej i męskiej i kobiecej, także o futsalu, bo mamy reprezentantów, mamy Lecha Poznań, później mamy trochę przerwy, bo nie mamy nikogo w pierwszej lidze piłkarskiej, jest Warta na drugim froncie, no i zaczynają się już rozgrywki te makroregionalne, ekstraklasa kobiecej piłki nożnej, Medyk Konin, futsal, Dragoni, Sypniew i jeszcze coś mamy...
Na najwyższym poziomie? Znaczy, gdyby, no nie, już nie, niestety
już nie,
Na pewno, jeszcze krótko, tylko na pewno nad tym ubolewamy, chociaż pojawia się w futsalu tak mocny ośrodek w Lesznie. Zobaczymy, jak się będzie dalej rozgrywał awans z trzeciej do drugiej ligi, więc pojawiają się też nowe miejsca na mapie Wielkopolski.
No właśnie, bo też te kluby centralne no właściwie są, bo tak słuchamy oczywiście, bo też jednym z pytań wywoławczych i promujących to nasze dzisiejsze spotkanie było, czy w Wielkopolsce są talenty na miarę Jana Bednarka. No, fantastyczny transfer, duże pieniądze, to działa na wyobraźnię. Chłopak z Kleczewa, czyli z Wielkopolski, stąd wypromował się znakomicie także poprzez poznańskiego Lecha i teraz już mamy człowieka na wyspach. Są takie perełki?
Ja myślę, że są. Też ścieżka rozwoju Janka pokazuje, że to nie jest wcale takie łatwe i proste, że ktoś, kto ma 10-15 lat, nawet będąc dobrym piłkarzem, no może nie zaistnieć w piłce profesjonalnej, natomiast może być odwrotnie i to tak najczęściej jest. Janek rok temu o tym czasie no, był daleko od transferu jakiegokolwiek za granicę, natomiast wykorzystał swoją szansę. Przygotowanie, przyjechał przygotowany, wrócił przygotowany do Lecha. I tutaj no, wcale nie było to wszystko takie oczywiste w jego przypadku, ale wracając do wcześniejszego pytania, to raczej jest mało prawdopodobne, może bardziej niemożliwe, żeby były czasy, kiedy w Wielkopolsce będą trzy kluby w ekstraklasie, bo po pierwsze Lech jest tak dobrze zorganizowany w tej chwili, tak dominujący tutaj, że będzie bardzo trudno komukolwiek w bliskiej odległości zaistnieć i stworzyć klub na miarę ekstraklasy, bo te różnice są coraz większe między klubem ekstraklasy, a pierwszą ligą, drugą czy trzecią, to już jest w ogóle przepaść i zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Natomiast no, naszą rolą jest też szukanie tych utalentowanych zawodników, bo wiemy dobrze, no, jaka jest w tej chwili sytuacja, z jakimi problemami boryka się dział scoutingu Lecha Poznań, żeby polskich zawodników znaleźć, którzy będą gwarantować odpowiednią jakość. No i oczywiście tutaj jest wielka rola Akademii, zawodników też, którzy są najlepiej z regionu, którzy też identyfikują się bardziej z klubem, tak jak ja miałem możliwość wyboru, czy pójścia do Zagłębia Lubin, czy do Lecha Poznań, zdecydowałem się oczywiście na Lecha i to jest wartość jakby też klubu, który tutaj jest no, takim wiodącym i ważnym, ale też coraz więcej widzimy zawodników młodych, którzy no, są na bardzo wysokim poziomie, są przygotowani pod każdym względem. Natomiast ten przeskok już z wieku juniora do seniora jest kluczowy w piłce profesjonalnej i nie jest łatwo takiego zawodnika wprowadzić do zespołu, przygotować. Natomiast no, z tej ilości, jeżeli będzie dużo, wielu zawodników, którzy będą na dobrym poziomie przygotowani, to będzie oczywiście łatwiej im zaistnieć, łatwiej będzie wybrać takiego, któremu się to uda. A że te losy są różne, że nie trzeba być najlepszym piłkarzem w wieku 10, 12, 13 lat, wyróżniającym się, no to właśnie pokazuje, czy Robert Lewandowski, jego kariera podobna. Natomiast no, inaczej było w przypadku Dawida Kownackiego. On od małego był najlepszy, najwięcej bramek zdobywał i trochę ten organizm jego jest z drugiej strony wyeksploatowany. Natomiast no, trzeba wierzyć i walczyć i starać się zawsze troszeczkę ten swoje możliwości polepszać. I, oczywiście trochę szczęścia też wszystkim jak zwykle jest potrzebne.
Jak to jest właśnie z tą taką piramidą szkoleniową? Wiadomo, że jest sporo klubów, że jest takie ciśnienie. Oczywiście są też różnie oceniane te piłkarskie akademie, niektóre powstające no, na bazie takich prywatnych jakby inwestycji, ale też mnóstwo klubów klasycznie zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, też akurat bodaj chyba nie w Wielkopolskim Związku, bo zrzeszony Sokół Damasławek, z którego wywodzi się Karolinetyn, ale później jest ten przeskok do większych klubów. Tak dosyć przeszliśmy, nie wiem, czy tak trochę z rezygnacją, że jednak powiedziałeś, Andrzej, o tym, że trudno marzyć o dwóch, trzech wielkich klubach jakiś tutaj na terenie jednak dużego regionu, jakim jest Wielkopolska, bo tak sobie pomyślałem, ale chyba nie ma rzeczywiście aż tak dominującego. Co prawda jest Wisła Kraków, jest Krakowia, jest Sandecja, jest Bruk Bety, Termalika Nieciecza, czyli Małopolska ma cztery drużyny jak my kiedyś w
jeszcze
latach 90. i mają pierwszą ligę. I też właśnie pod kątem szkoleniowym. Też mi żal, że nie mamy tego mocnego pierwszoligowca, bo tak myślę na przykład o odejściu na wypożyczenie, na szczęście Pawła Tomczyka, ta droga, którą wskazał Janek Bednarek w poprzednim sezonie przez Łęczną. Gdyby był klub pierwszoligowy, ja wiem, że to są zawsze piękne opowieści o takiej współpracy. Czasami łatwiej się dogadać z kimś o 600 km dalej niż 55 km dalej, ale coś tam jest.
Nie, oczywiście. No, idealnie byłoby z punktu widzenia dużego klubu, żeby bardzo blisko był też klub w pierwszej czy w drugiej lidze. Dlatego też no, starania rezerw Lecha o to, żeby awansowały i żeby grały też w drugiej lidze. Tak? To też było jakby zaplanowane, czy też mogło się wydarzyć. I no, łatwiej jest zawodników mieć w niedalekiej odległości i oglądać ich właściwie co drugi tydzień, aniżeli wysyłać ludzi na obserwacje po całej Polsce, żeby zobaczyć, jak oni sobie radzą, bo obraz telewizyjny wszystkiego nie oddaje. Bardzo ważne jest to, jak się zachowują, kiedy no, nie mają piłki i wszystkiego. Wiemy też, im niższa liga, tym ten obraz telewizyjny jest troszeczkę gorszy i nie wszystkie mecze też można obejrzeć, dlatego sporo czasu kosztuje, aby takiego zawodnika dobrze ocenić, czy on rzeczywiście te postępy robi. Natomiast jeżeli jest blisko, nie musi zmieniać też miejsca zamieszkania. To są takie drobne rzeczy, które mogą mieć wpływ na to, jaki rozwój ten chłopak będzie miał.
Taka ogólna ocena, jeśli chodzi o kadry młodzieżowe. Ja pamiętam nasze spotkanie tutaj sprzed rokiem, kiedy Paweł Wojtala został właśnie szefem Wielkopolskiej Piłki Nożnej. Wtedy rozmawialiśmy, że to był ten poprzedni rok, jeszcze przed trwaniem kadencji Pawła Wojtali i waszego zarządu, no wręcz wybitny, jeśli chodzi o futbol młodzieżowy. Wtedy jeszcze funkcję trenera, koordynatora pełnił Ryszard Dorożała, teraz Marcin Dreyer, też człowiek waszego pokolenia piłkarskiego, za tymi sterami. Jak to wygląda z tymi kadrami wojewódzkimi teraz?
No tak dobrze nie było, natomiast dziewczyny zawstydziły chłopaków, bo dwa mistrzostwa Polski. Oczywiście im starsze roczniki, tym więcej zawodników, którzy grają w Lechu Poznań i tak naprawdę to oni też decydują o tym, jak ten wynik na końcu wygląda. Też przy reorganizacji, którą PZPN zaproponował, że nie będzie najstarszego rocznika kadry wojewódzkiej. Po części jest to oczywiście zrozumiałe, bo większość tych chłopaków gra w klubach i reorganizacja, która tak naprawdę rozpoczyna się, znaczy idzie od góry, że Centralna Liga Juniorów od przyszłego sezonu będzie miała tylko jedną ogólnopolską grupę i też niżej U17, U15 rozgrywki będą w makroregionach. To wszystko ma olbrzymi wpływ i to ma też na celu, aby ci najlepsi z najlepszej grali, żeby coraz częściej dochodziło do takich meczów, żeby były dla nich wyzwaniem, a nie tylko jednym z wielu i na końcu dopiero przez miesiąc w końcówce sezonu będzie się decydowało, kto zdobędzie Mistrzostwo Polski.
Ja chciałem tylko dodać co do reformy rozgrywek, której Andrzej powiedział, szczególnie tutaj na szczeblu centralnym, po prostu Polski Związek Piłki Nożnej chce promować kluby stale, co roku, systematycznie pracujące z młodzieżą, stąd ta centralna już tak naprawdę będzie tu U15, czyli centralna, można powiedzieć, juniorów będzie się nazywała, ale to jest wiek tak naprawdę ta tramkarza starszego, czyli już będzie na ten poziom U15, schodzimy na rozgrywki o Mistrzostwo Polski, które będą rozgrywane. Oczywiście z naszego punktu jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, ja i myślę, że też dobrze to rozumiemy, że tak to było powielanie trochę w tych najstarszych kadrach rozgrywek klubowych, no bo te silne ośrodki jednak gdzieś występowali często zawodnicy z jednego klubu. Nam jako związkowi pozostaną w tej chwili dwie reprezentacje, które będziemy prowadzić zamiast czterech. Oczywiście poza roczniki naborowe rozmawiałem już z innymi prezesami, na pewno czy w makroregionie, czy w innych te roczniki naborowe przygotowywane na następne sezony do rozgrywek tych naszych pucharowych będą swoje też spotkania rozgrywały. Jest wola też innych województw, żeby grać takie mecze.
Czy tych młodych ludzi ma kto szkolić? Bo tak, gdy przegląda się ludzi współpracujących w polskich reprezentacjach, w tych grupach młodzieżowych, to właściwie nie ma tam niemalże człowieka, który nie byłby kiedyś bądź obecnie związanego z Wielkopolską. Czyli tutaj jest nieźle? Czyli ta ścieżka proponowana i przez PZPN, i przez WZPN, jeżeli chodzi o kształcenie trenerów, jest lepsza? I też no, problem też jak bumerang powracający. Czy oni są wreszcie w miarę przyzwoicie jakoś opłacani? Bo to był zawsze wieczny problem, żeby ci ludzie nie odchodzili, tylko chcieli zajmować się młodymi piłkarzami.
Tak, na pewno jest to jakiś problem. Można by to traktować w kategoriach promocji i też dobrego CV dla każdego trenera. Możemy zagwarantować dobre warunki pracy i to jest ważne. Jak jest przygotowanie, jak jest zgrupowanie i nad tym pracujemy, żeby tutaj było wszystko na odpowiednim poziomie.
Dobrze, to w takim razie powiedzmy jeszcze dwa słowa. Tutaj wspomniał Andrzej Juskowiak o tym, że dziewczyny trochę potrafią chłopaków chwilami zawstydzić. Nie patrzycie na futbol kobiecy z jakimś takim politowaniem. Wiadomo, że no nakręcił całą koniunkturę w Koninie, w Medyku pan Roman Jaszczak, ale ja mam zupełnie świeżutką informację dzisiaj i to wielka impreza. Igrzyska osób niedosłyszących i głuchych w tureckim Samsun. Polska reprezentacja już jest w finale tych igrzysk i proszę sobie wyobrazić, myślę o futbolu kobiecym, są tam trzy poznanianki z poznańskiego klubu sportowego niesłyszących ton. Alina Jagodzińska, Paulina Prusinowska i Agnieszka Kaczmarczyk. Serdecznie gratulujemy. Warto te nazwiska zapamiętać. Coś niesamowitego. Polska reprezentacja, widziałem dzisiaj zdjęcie na portalu społecznościowym. Białe koszulki, czerwone spodenki z orzełkiem na piersi. Wspaniała, wielka impreza. No i mamy kolejny sukces wielkopolskiej piłki. Kobiecej.
Kobiecej. To jest część tego sukcesu naszej reprezentacji. Oczywiście nie spoglądamy źle. To praca, którą przez lata w Koninie została wykonana przez Romana Jaszczaka. Na pewno procentuje. Ten ośrodek jest i mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata będzie bardzo, bardzo mocny. Ale w wielu miejscach Wielkopolski pojawiają się nowe kluby. I dobrze pracuje się z dziewczynkami, z młodzieżą. Sporo też pracy właśnie wykonaliśmy przez ten rok, to żeby to nie był tylko Konin. To nie jest działanie przeciwko Koninowi, tylko na to, żeby to się rozszerzało na całą Wielkopolskę. Powstał dobry ośrodek w Andrzeja Stronach, czy w Krobi bardzo mocny ośrodek, jest kilka innych, jest kilka jeszcze innych drużyn. Tak naprawdę ta reprezentacja nasza U13 już nie już, albo na razie nie była stworzona tylko z zawodniczych z Konina, tylko z całej Wielkopolski, czego się bardzo cieszę. Oczywiście one później muszą trafić, jeżeli mają się dalej rozwijać w tym kierunku pod odpowiednie szkolenie. Im będzie więcej ośrodków, im będzie więcej pracujących ludzi na rzecz też piłki kobiecej, na pewno to będzie na plus.
Proszę Państwa, do wygrania jeszcze jeden zestaw pominku od powiatu poznańskiego. Tym razem to jest taki plecak plus gadżety. To tyle mówiliśmy o tej właśnie rocznicy nadchodzącej. Roczek będzie miał Paweł Wojtala i jego nowy zarząd Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, ale też było bardzo miłe spotkanie 6 czerwca na walnym zebraniu sprawozdawczym Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i poprzedni prezes został honorowym prezesem Wielkopolskiego Związku. Celowo nie używam nazwiska, bo to jest pytanie konkursowe. Proszę podać imię, nazwisko poprzedniego prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, który 6 czerwca tego roku został odznaczony jakby godnością honorowego prezesa Wielkopolskiego Futbolu. 61 8654 654, to telefon do naszego studia. Zobaczymy, czy Państwo też pamiętają tego dżentelmena, którego serdecznie pozdrawiamy. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Rafał Spiew.
Witamy.
Chodzi o Stefana Antkowiaka?
Tak jest. Panie Rafale, ja sobie zanotuję numer telefonu do Pana i później oddzwonimy, żeby zapisać adres, dobrze? Proszę ściszyć troszkę radio jeszcze, ok?
Dobrze.
Sekundeczkę, zaraz sobie tutaj zanotuję ten numer telefonu, oddzwonię, byśmy ustalili Pański adres. A skoro już jesteśmy na linii, jakieś pniewy, to rozumiem, entuzjasta futsalu?
Oczywiście.
O, proszę bardzo.
Jak sytuacja między Sokołem a Orłami w pniewach?
No, ciężki temat. Ciężki temat. No szkoda, że tak się dzieje, no ale nie chcę się na ten temat wypowiadać publicznie tu teraz.
Rozumiem. Ale futsal, no trzymacie ten futsal, jeśli chodzi o Wielkopolskę.
No tak, zaczęło się z akademii i to tak zaszczepiło się, przyjęło w Pniewach i...
No właśnie, fantastyczne mecze.
Cię cieszy.
Tak jest. Zaczynało się od Akademii Słowa Poznań, pamiętam, a później jeździłem także na transmisje również telewizyjne do Pniew. No ale fajnie, że w Pniewach to przetrwało. Dziękujemy serdecznie. Ja odezwę się po programie jeszcze do Pana. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam również.
Drodzy panowie, ten czas nam upływa tutaj błyskawicznie. Jeszcze sobie zerknąłem tak tę strukturę Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Sprawy sędziowskie, Wydział Gier i Ewidencji, Wydział Komunikacji i Marketingu z Bartkiem Bosackim jako przewodniczącym, Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, Wydział Szkolenia Piłkarska Młodzieżowego, tutaj pod nadzorem wiceprezesa Andrzeja Juskowiaka, Wydział Dyscypliny, Wydział Piłkarstwa Kobiecego, Komisja do Spraw Futsalu i Piłki Plażowej. Ten no, spektrum działań, panowie, jest szalony, no ale taki jest futbol.
No, futbol jest w wielu miejscach, jak widzimy. No, to jest nie tylko szkolenie, czy prowadzenie reprezentacji, czy rozgrywek, to także jest bezpieczeństwo na obiektach, to także są licencje trenerskie, to są licencje klubowe. To jest wiele, ogrom pracy, takiej można by je nazwać biurowej, którą musimy wykonać, którą my wykonujemy jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, którą wykonują okręgowe związki piłki nożnej, żeby był porządek.
Który wydział ma najwięcej roboty?
To zależy od okresu. Mhm. Jak to za chwilę będziemy mieli sierpień, Wydział Gier będzie miał przy rejestracji bardzo dużo, teraz też miał sporo przy ustalaniu jakby kto gdzie będzie grał w tej lidze młodzieżowej. Wydział Szkolenia ma swoją pracę też podczas kursów trenerskich, które jest zdecydowanie więcej, odbywa się ich teraz więcej w całej Wielkopolsce, nie tylko my Poznań organizujemy. Więc to tak, licencje trzeba przyznać na nowy sezon, to komisja licencyjna się bierze ostro do pracy, więc to tak się nakłada. Moglibyśmy na kalendarzu ponanosić kto kiedy.
Wydział sędziowski, też pytanie bumerang, kiedy doczekamy się arbitra ekstraklasy? Oj, wymowne milczenie.
Oczywiście środowisko sędziowskie, nad tym pracujemy, nowy przewodniczący wraz ze swoją grupą, którą wybrał do współpracy. To jest długi proces. Mamy kilku młodych arbitrów już na szczeblu centralnym. Zobaczymy, ja też co jestem w Warszawie, to się udaje do pana Przesmyckiego porozmawiać na ten temat.
Wielkie imprezy, mecze wspaniałe z waszym udziałem oglądaliśmy także w barwach polskiej reprezentacji na stadionie przebułgarskiej. Uda się coś ściągnąć tutaj fajnego? mecz chociażby towarzyski na stadionie, tak trochę na szybko przygotowanym, ale z wspaniałą atmosferą w Pile, chociażby młodzieżowych reprezentacji z Włochami oglądaliśmy. Kalisz zdąży ze stadionem, żeby tam zagrały kadry?
Niestety nie jestem po rozmowie z władzami Kalisza, nie ma szans na to, żeby 8 czy 9 października zagrała reprezentacja Polski U20 z Holandią. Ten mecz najprawdopodobniej odbędzie się w Grodzisku.
Czyli u nas, w Wielkopolsce.
To już mamy organizację przyznaną. Co do meczu pierwszej reprezentacji, trudny temat i coraz trudniejszy się robi. Oczywiście ja nad tym pracuję i swoje ścieżki też w tej sprawie deptam. Na pewno dużym konkurentem i z taką presją też zewnętrzną, jeżeli zostanie otwarty i dopuszczony do rozgrywek Stadion Śląski, no to przybędzie poważny konkurent wszystkim innym stadionom.
No to jeszcze na koniec takie rozluźniające pytanie. Trochę zaczęliśmy od Lecha i od wielkich pieniędzy. No to ten Lech trochę tych pieniędzy wygenerował i to nie jest tak, że związek z tego nic nie będzie miał. Są odpisy oczywiście, to są według przepisów. Wystarczy?
Wystarczy nam na funkcjonowanie następnych lat spokojnie. Zobaczymy, co będzie dalej się rozwijało. To jest żadna tajemnica. Związek otrzymuje 2% od kwoty transferu. Mhm. Oczywiście ona jest też rozłożona w czasie, tak jak zgodnie z umowami. To jest nic, nie żadna tajemnica. To w przepisach można spokojnie wyczytać. Na pewno jest to też ważny element naszego budżetu.
Czyli taki sprzedaż Linetego, Kownackiego, Jana Bednarka, to sprzedawać, prawda?
Ale scouting szukać,
ale tak powiem kolokwialnie, kapnie coś z tego przecież piłkarskiej młodzieży w Wielkopolsce, prawda?
Oczywiście, nie znaczy, słuchaj, te pieniądze są przeznaczone tylko i wyłącznie na nasze cele statutowe i oprócz organizacji rozgrywek, to mówię, dla nas najważniejsze jest szkolenie dzieci i szkolenie też trenerów, którzy z dziećmi pracują, nie tylko.
Szybko puentujemy, bo to jest też takie pytanie bumerang i do Pawła Wojtali, i do Andrzeja Juskowiaka. Panowie, rok 6 sierpnia 2016 objęliście te funkcje. Główny stery wziął Paweł Wojtala, ale w zarządzie także Andrzej Juskowiak, także inni wiceprezesi. Panowie, warto było? Jako byli piłkarze, no ludzie z określonej marce nie tylko w krajowym futbolu.
Myślę, że warto. Bardzo się cieszę z tego roku i też widzę jeszcze ogrom pracy, która jest przede mną, ale spokojnie ją wykonamy.
Dużo się już wydarzyło. Wydaje mi się, że to był bardzo udany rok, ale tak jak Paweł powiedział, że jeszcze jest sporo pracy, jeszcze można dużo dobrego zrobić.
Zapału nie brakuje.
Zdecydowanie.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Będziemy was systematycznie przepytywać.
Co roku?
Myślę, że co roku, może nawet częściej, jeśli będzie taka potrzeba, bo piłka nożna, najpopularniejsza dyscyplina sportu, także w Wielkopolsce. Dziękuję serdecznie. Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala i wiceprezes Andrzej Juskowiak byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Mariusz Siuda, przygotował i prowadził Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Będzie o wielkim żużlu. We'll be right back.